Naszym gościem, naszym rozmówcą w audycji Tylko po polsku w Radiu Lublin jest Jacek Terus. Dzień dobry, Jacku.
Witam Ciebie i witam również szanownych Państwa słuchaczy Polskiego Radia Lublin.
Zakładam, że Państwu jest znany Jacek Terus raz jako wokalista zespołu Poerox, natomiast także jako artysta solowy i tym razem gościmy Ciebie w charakterze artysty solowego. Z okazji premiery dwóch różnych płyt.
Szekspir stał mi się bliski w ostatnim czasie, jeśli 6 lat można nazwać ostatnim czasem, dlatego że już 6 lat temu powziąłem taki zamiar oprawienia w muzykę niektórych tekstów, zwłaszcza cytatów Williama Szekspira. Ja od wielu lat prowadzę pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego taki projekt Portret Poetów Polskich, polegający na tym, że komponuję muzykę do wierszy znanych polskich poetów, w tym noblistów.
Szekspir nie był polskim poetą.
No właśnie nie był polskim poetą chyba, ale ponieważ tychże polskich poetów, tych albumów, tych cykli już kilkanaście popełniłem, postanowiłem się targnąć, w cudzysłowie, ale specjalnie używam słowa targnąć, to bardzo poważna sprawa, na twórczość Szekspira, na zmaganie się z tą twórczością, bo to nie tylko stworzenie muzyki do jakichś konkretnych wierszy, czy też właśnie cytatów w tym wypadku, ale też do tego trzeba się naprawdę dogłębnie przygotować. Otóż w pewnym momencie jak gdyby zdałem sobie sprawę, że tenże William Szekspir przez wiele osób uznawany tak naprawdę za króla światowej poezji, ponieważ te jego cytaty, które wszyscy prawie znamy, część tych cytatów używamy na co dzień, nie zdając sobie sprawy, że są autorstwa Szekspira. No na przykład, być albo nie być, to wiadomo, prawda? Bo to jest taki standard, ale nie wszystko zło, to co się świeci, prawda? Albo reszta jest milczeniem, czasem się mówi. Nie wiedząc, że to są po prostu słowa Szekspira. No i ten Szekspir, który był wtedy, w tej epoce elżbietańskiej, głównym aktorem królewskim, stał się moim takim celem. No chciałem to w jakiś sposób przybliżyć, ale też sobie sprawić pewnego rodzaju frajdę, bo obcowanie w ogóle z poezją, czy to jest właśnie poezja polska, czy to jest poezja zmysłowa, akurat tutaj w tym wypadku Szekspir, ale też może być niemiecka, może być angielska, czy tam francuska, sprawia mi po prostu przyjemność. Ja bardzo szanuję poetów i to słowo pisane jest dla mnie takim drogowskazem. Jestem wiele w stanie poświęcić przy jednoczesnym sprawieniu sobie samemu satysfakcji i przyjemności. No i wziąłem się, że tak powiem kolokwialnie, za Szekspira, nie spodziewając się z początku, jakie to przede mną będą się piętrzyły trudności.
Trudności?
Tak, trudności. Na czym polegały trudności? Otóż ja ten pomysł powziąłem już 6 lat temu i już 6 lat temu miałem wybrane cytaty. Wymyśliłem sobie tak, przecież nie jestem w stanie wszystkich utworów Szekspira i w ogóle, żeby poznać je, to musiałbym spędzić po prostu masę czasu. Ale cytaty jestem w stanie mniej więcej ogarnąć. Więc wybrałem na początek 100 cytatów takich ważnych, szekspirowskich i zacząłem tworzyć muzykę. 6-5 lat temu ja już miałem mnóstwo tych szkiców muzycznych do konkretnych wybranych cytatów, ale rzecz się rozbiła o lektora. Tak, o lektora. No, ktoś to musiał. Ja nie jestem ani anglistą, mój angielski to w ogóle, pożal się Boże. No więc musiałem znaleźć lektora i szukałem tego lektora, ale tak. Gdzie szukałem? No w Polsce to nie mogłem znaleźć. Parę osób znam, które pochodzą z Anglii i są tutaj anglistami, uczą angielskiego, ale to w ogóle to nie
chodziło
miało.
Chodziło o właściwą interpretację, we właściwy sposób interpretacji.
Tak, to musiałby być doskonały, powiedzmy sobie, aktor naprawdę angielski, znający, w ogóle obeznany z Szekspirem i tak dalej. No nie wiem, kto to mógłby być, Hugh Grant na przykład, ale nie wiem, czy by przyjechał, prawda? No więc tutaj sprawa utknęła. W Niemczech się rozglądałem troszeczkę, nawet miałem takiego młodego, fajnego aktora, który bardzo dobrze po angielsku i w ogóle fajny młody chłopak, ale też z tego nic nie wyszło. No i tak sobie to chwilkę leżało. Aż się pojawiła, prawda, nowa zmywarka do naczyń, nowa pralka, nowa wiertarka w postaci narzędzie, za pomocą którego można wiele sobie zrobić. Można wiele sobie zrobić krzywdy, ale można też wiele zrobić dobrego. Mam tutaj na myśli, ciężko mi przychodzi wymienianie tej nazwy sztuczna inteligencja, bo ja tego nie uważam za inteligencję przede wszystkim. Ktoś, kto to wymyślił, to określenie, to może miał pewien deficyt inteligencji, bo to jest po prostu nowe narzędzie, kolejne.
To tyle, co robot humanoidalny ma wspólnego z człowiekiem.
No na przykład.
Wygląda jak człowiek,
dokładnie,
być może,
dokładnie.
W zarysach.
Dokładnie, i ja nawet.
Ale człowiekiem nie jest.
Tak, ja nawet na AI wymyśliłem swoją taką nazwę, otóż mianowicie algorytmiczna inwigilacja. Tak sobie to. No i tutaj w tym wypadku Szekspira, owa algorytmiczna inwigilacja okazała mi po prostu nieprawdopodobną pomoc, ponieważ ja sam stworzyłem tego lektora. To nie było naciśnięcie guziczka, tylko to było dokładne opisanie, że tu na przykład w tym utworze, w tej zwrotce to ma być z oddechem niski tenor, prawda, i tak dalej, tutaj ma być mówione, tam troszeczkę zaśpiewane i tak dalej, i tak dalej. Wykreowałem ja. Mało tego, w niektórych utworach sklonowałem swój głos. No nie jest taki stuprocentowy, raczej mało procentowy, ale tutaj niewątpliwie sztuczna inteligencja dobrze, więc dopomogła, dlatego że w końcu miałem lektora. Nie musiałem go szukać. Mało tego, miałem jeszcze dodatkowe wizje w postaci jakichś orkiestr symfonicznych czy też chórów. No i panie redaktorze, Darku, powiedz sam, gdzie ja wielką orkiestrę symfoniczną i w jaki sposób zatrudnię? Nie ma jak. A tutaj narzędzie pomogło. Tak więc, reasumując w ogóle sprawę tej sztucznej inteligencji, można wykorzystać, moim zdaniem, absolutnie te możliwości, z tym, że w jakimś sensownym celu. Na zasadzie młotek może służy do wbicia gwoździa de facto, ale można komuś też nim krzywdę zrobić.
Tylko tak się zastanawiam, jeżeli słuchają nas muzycy, orkiestrowi, wierzę, że w gronie naszych słuchaczy tacy są, to właśnie oni by pewnie chcieli, żeby orkiestra została zatrudniona, a nie substytut orkiestry.
Oczywiście. I tutaj do wszystkich muzyków orkiestrowych i nie tylko orkiestrowych te słowa kieruję. W ogóle niczego się nie obawiajcie, albo inaczej, nie obawiajmy, bo ja sam jestem muzykiem. Nikt nas po prostu nie zastąpi. Nie ma po prostu absolutnie szansy na to i nigdy nie będzie. Koncert zawsze będzie koncertem. Nawet jeżeli w to są wmieszane jakieś inne, powiedzmy sobie, elektroniczne zabawki, to człowiek ma tym sterować. I człowiek jest po prostu nie algorytm człowiekiem, tylko człowiek tym algorytmem. Są ortodoksi, owszem, ja się spotkałem z takimi opiniami właśnie, że to tak nie można, powinno się po prostu wszystko w ogóle na żywo i tak dalej, ale z drugiej strony przecież jak się cofniemy w czasie, kiedy weszły na początku lat 90. w ogóle do ogólnego obiegu komputery, prawda? Muzycy też zaczęli korzystać z tych komputerów, a więc te algorytmy już się pojawiały. Wszelkiego rodzaju sample, próbki dźwiękowe, autoaranżery w ogóle i tak dalej, i tak dalej.
Brzmienia instrumentów generowane z klawisza na przykład.
Na przykład z klawisza, prawda? Syntezator, który zastępuje gitarę basową na przykład, tak w uproszczeniu. No więc to już nam towarzyszy od dawna. Ale my cały czas mówimy tutaj tylko, w ogóle poruszamy się w dziedzinie muzyki, a sprawa jest daleko głębsza i szersza. Przecież przemysł, gospodarka i różne inne po prostu dziedziny, to wszystko w tej chwili ma z tym po prostu do czynienia. Jak gdyby z tymi, nazwijmy to, algorytmami, prawda? Ja podkreślam jeszcze raz, nie algorytmy nami rządzą, tylko my rządzimy nimi. I serdecznie Państwu polecam owo motto. W tej chwili są takie narzędzia, że ktoś, kto w ogóle nie potrafi nic ani stworzyć, to sobie tekst poproszę, żeby mi napisać, prawda? I ten czat GPT coś mu tam jakiegoś napisze. No na przykład, nie wiem, napisz mi, ja cię kocham, a ty śpisz, i na tej podstawie jeszcze dwie zwrotki.
Tak są takie.
Skoczny narzędzie. Refrenik, prawda? A potem pyk, to taki programik jest. Disco polo mi zrób, lub muzykę, lub baladę rockową i tak dalej. I zrobi jakąś głupotkę taką.
Albo ale... stylu heavy metal.
Albo tak, albo dead metal. Tak jest, dokładnie. I zrobi, tak, ale to od razu słychać. Od razu słychać.
Mam wrażenie, że ludzie tego nie akceptują. Słuchacze nie akceptują.
Nie, nie. I nie będą akceptować. Nie będą akceptować, ale... No cóż, śmiem twierdzić, że, i takie są też opinie, ponieważ to nie tylko jest moje subiektywne zdanie na ten temat, ale już w tej chwili mogę się oprzeć na opiniach osób z zewnątrz. Na przykład ten mój materiał Szekspira, on nie jest w ten sposób zrobiony. Nie, no, owszem, tak jak mówiłem wcześniej, lektor jest przeze mnie wyprodukowany, jakieś orkiestry, ale...
Ten materiał jest świadomie zrobiony przez ciebie, stworzony przez ciebie.
Oczywiście, absolutnie, no oczywiście, to jest moja muzyka, to jest ogromna praca. Czasami jest tak, że posługując się tymi nowymi narzędziami, to... realizacja jakiegoś utworu może zająć tobie więcej czasu, niż gdybyś to po prostu nagrywał w studio. No, wszedłby zespół, by zagrał, zaśpiewane, zmiksowane.
Tak, bo nowocześniejsze narzędzia w pewnych sytuacjach czasem mogą skrócić tę drogę, ale ponieważ dają więcej możliwości świadomemu artyście, to trzeba z tych różnych opcji, możliwości coś wybrać. Trzeba by przystosować do swoich potrzeb, trzeba wiedzieć, co i w jaki sposób tam ma się znaleźć.
Tak, ta możliwość wyboru i możliwość zastosowania po prostu czasami okazuje się zgubna. Ja troszeczkę się nauczyłem już 30 lat temu. Otóż weszły te osobiste komputery i pierwsze programy muzyczne, karty muzyczne. I nagle się okazało, Darku i szanowni państwo, że ja tak cudownie potrafię grać na perkusji, a wiolonczela to w ogóle mistrz świata. I nagrałem tyle po prostu głupot i to w ogóle, ba, to z tego powstały jakieś albumy i to się gdzieś tam ukazało, to w ogóle 30, 40 śladów, w ogóle nic tam nie było słychać. To po prostu dżungla dźwięków, no, coś okropnego, no, po prostu. A to przecież im mniej, tym lepiej. Ale to trzeba do tego dojrzeć.
Inna płyta, z którą przyjechałeś do nas, do Radia Lublin, przypomnę, że Jacek Telus jest naszym rozmówcą w audycji Tylko po polsku. Jacek Telus i frontman zespołu Poerox, ale także artysta solowy w tym charakterze dzisiaj. Przyjechałeś do nas również z albumem Algorytmy. To jest twój album autorski.
To jest mój album autorski i 23 czerwca miała miejsce premiera tego albumu w serwisach.
I nie ukrywam, że ja się zdziwiłem mocno. To było zdziwienie pozytywne, ale kompletne zaskoczenie, bo o ile jestem obeznany z charakterem twojej twórczości, to nie spodziewałem się, no tutaj inne rozwiązania przyjąłeś, inne emocje zagrały. Inaczej to wszystko jest podane. Co jest inaczej wobec tego, co robiłeś do tej pory?
W warstwie tekstowej znakomita większość tych utworów jest z moimi starymi tekstami. Tekstami, które już się kiedyś ukazały. Teksty właśnie napisane dla Poeroxu, jak chociażby powiedzmy sobie Stół, albo Paco Rabanne, czy tam Julia i Romeo tańczą walca, Blues de Luz. To są stare utwory Poeroxu i w warstwie tekstowej one jak gdyby przeszły do tej nowej wersji. A instrumentacja jest zrobiona przez to narzędzie.
Czyje to są kompozycje?
Moje.
Czy sztucznej inteligencji?
Nie.
Jak zgłaszałeś do ZAIKS-u, to było kompozytor Jacek Telus, czy kompozytor Jacek Telus plus ileś procent sztucznej inteligencji?
No więc te stare utwory to już są zgłoszone akurat do ZAIKS-u, a tych nowych jeszcze nie zgłaszałem. Nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie. Nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie, ale fizycznie to wygląda w ten sposób. Biorę gitarę, ja jestem gitarzystą, załóżmy, chcę baladę jakąś. Skomponowałem, umówmy się, ułożyłem parę akordów, mam melodię. Stawiam sobie komputer, laptop na przykład, albo telefon I ją wykonuje. La la la, tam, tam, ta, tam, 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 tam. Wykonałem ją. Nagrałem ją w bardzo złej jakości. No bo na telefonie albo tam na laptopie. I w MP3 wrzucam do tego programu i teraz zaczyna się właśnie jazda. Ten program to łyka. No jest to kompozycja moja. Mój tekst zaśpiewałem. Zagrałem moją melodię, zagrałem do tego moje akordy. Jedyna sprawa teraz, która polega na wykorzystaniu narzędzia, to jest aranżacja.
Czyli nie kompozycja, a aranżacja.
Aranżacja. To jest tak samo, jakby kompozytor przyszedł do studia, przyniósł nuty, nie wiem, orkiestrze zespołowi wręczył te nuty, odbyłyby się próby i doszłoby do nagrania. Tutaj w tym wypadku ty definiujesz, w jaki sposób dany utwór ma wyglądać. On już ma melodię, on już ma akordy, on już ma tekst twojego autorstwa, prawda? A ty definiujesz, proszę bardzo, ja chcę, żeby to był punk rock, nie żaden punk, walc, ale punk rockowy, powiedzmy sobie, z elementami ludowymi z Podlasia, prawda? No, nie no, to teraz co ja gadam, ale...
Ale tego typu były komendy, czy też polecenia, czy też wskazówki dla narzędzia.
Dla narzędzia i narzędzie to posłusznie wykonuje mniej lub bardziej dobrze. Na ogół niedobrze. Trzeba się troszeczkę napracować jednak, żeby to ujarzmić, żeby ten końcowy skutek był dla ciebie satysfakcjonujący i nosił też jakieś po prostu znaki, że to jest jakaś praca artystyczna, że to ma jakiś artystyczny wydźwięk. No, no zależy kto jaki poziom sobie wyznacza. No ja wyznaczam sobie poziom wysoki. No i wydaje mi się, że to zostało osiągnięte. Nawet sądzę, że w pewnym sensie stworzyłem taki trochę nowy styl. Nawet nie wiem, jak go nazwać. Puszczałem mojemu młodemu synowi, który ma 19 lat, mój najmłodszy syn, i jest już takim zaawansowanym producentem muzyki takiej nowoczesnej, naprawdę, opartej na bitach i tak dalej. I w ogóle bardzo, bardzo w głębokim niepoważaniu ma wszelkie sztuczne inteligencje.
I cóż, młodzieży to się spodobało?
Powiedział, tato, to nie brzmi jak sztuczna inteligencja. I nie wiem, co to jest i jak ty to zrobiłeś. Natomiast ja natychmiast, jak leci gdzieś tam coś na jakimś TikToku czy na Facebooku, ktoś sobie coś zrobił, to od razu słyszę, że to jest takie, no... Ale nie chcę siebie tutaj gloryfikować, przechwalać. No, ja myślę, że to cały czas będzie szło do przodu. Póki co album Algorytmy uważam, że jest bardzo wartościowy tekstowo. To są znakomite teksty. No i świetna muza. A chciałem, żeby właśnie, bo pytałeś, skąd taka koncepcja muzyczna. Ja chciałem, żeby to było w ogóle takie zakręcone i zwariowane, wiesz. Ja uwielbiam czasami takie zupełnie odjechane rzeczy. To jest co prawda inny gatunek, na przykład Tom Waits, prawda? Ale no, znasz nagrania Tom Waitsa? One,
tak.
No właśnie, one takim czasem są nagrywane w jakiś niekonwencjonalny sposób, tam... Nie wiem, na imprezie jakiejś czy coś, w ogóle zupełnie. No i wielu jest też takich właśnie niekonwencjonalnych artystów, wykonawców. No i chciałem, żeby ten materiał też był taki niekonwencjonalny, ponieważ ja się wywodzę z takiego środowiska rockowego, nawet trochę punk rockowego, no to na tej płycie słychać to takie właśnie jest takie granie tego typu.
Ja myślę, że te aranże, tak, bo tu jest 16 utworów, tak. więc każdy z tych utworów jest inny. W niektórych no, z trudem rozpoznaję twoją barwę głosu, bo w niektórych utworach jest twoja barwa głosu, ale domyślam się, że przez to narzędzie jest w innych utworach zmieniona. Ale ten materiał, no generalnie taki był twój zamysł, żeby to było trochę bliższe po Eroxowi?
Tak, zdecydowanie, absolutnie. Wiele z tych utworów, tekstów my do dzisiejszego dnia wykonujemy z Poeroxem, a czasami w duecie tylko z Waldemarem Ejcim Mleczką, wykonujemy do dziś na scenie. No, 3 dni temu mieliśmy koncert, no to co najmniej połowa z tych utworów, które są na moim albumie Algorytmy, była wykonywanych, ale no, w innym jak gdyby anturażu, prawda, muzycznym. Natomiast teksty są akurat mojego autorstwa, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby zrobić ich jak gdyby taki remake, a AC wyraził oczywiście chętnie zgodę i bardzo mu się też taki mój ruch podoba, prawda? Także jak gdyby drugie życie dla tych tekstów, które są no po prostu fajne. I nawet wiesz, jak ja cofnąłem się no do tej swojej takiej no młodszej młodości, bo te teksty powstały z, nie wiem, 30 lat temu, powiedzmy sobie, niektóre z nich, to i zacząłem nad tym na nowo pracować, no to taki power to ma, wiesz, taki, no nie wiem, dzisiaj bym może nie napisał czegoś takiego, wiesz. Taki, wiesz, taki jakiś młodzieńczy, taki kurczę, taką iskrę, no.
Przypomnę, że Jacek Telus, twórca albumu Algorytmy, jest razem z nami. Co do samej warstwy muzycznej, czy jesteś pewien, że nie przekroczyłeś granicy kompozycja-aranż?
Wróćmy do wcześniejszej
gdzie
kwestii.
Gdzie jest granica?
Wcześniejszej kwestii, o której mówiłem. Wziąłem gitarkę, zaśpiewałem, prawda, i tak dalej. Mam to nagranie. Poszło w narzędzie. No i teraz aranż. Właśnie. Aranżacja to też jest twórczość. Absolutnie. No ale kto aranżuje? No ja aranżuję, bo ja mówię, proszę bardzo, perkusja ma zagrać taka, a taka, w takim, a takim rytmie, w refrenie ma zagrać tak, a w zwrocie ma zagrać śmak, a w bridge'u to ma w ogóle zagrać w ogóle w stylu trap, a tam rap, a tam coś, a, i tak dalej.
Czyli aranżu. Te komendy były bardzo szczegółowe.
Oj, to jest...
A to nie było tak, zrób mi aranżację w stylu Poerox.
Nie, w ogóle nawet Poerox nie został wymieniony. Nie, w ogóle... W ogóle to by było takie nieetyczne, powiedziałbym. To jest cała strona mniej więcej, albo dwie trzecie strony dla instrumentów zapisanych komend. Ba, tekst, który jest też zapodawany de facto, ponieważ narzędzie musi ułożyć to do tekstu, w sensie, no nie wiem, intro, zwrotka.
A, czyli narzędzie zna tekst w momencie, kiedy...
Zna tekst i posiłkuje się też również i tekstem. Ba, interpunkcją. Jeżeli na przykład wrzucisz wykrzyknik w refrenie na końcu wersu, będzie większa dynamika. Jeżeli wrzucisz trzy kropki, będzie jakiś oddech. Słuchaj, to są to w ogóle cyrk. I teraz właśnie tu sprawa etyki. Problem jest w tym wszystkim jeden. I to ogromny problem, do dziś nierozwiązany, bo prawo w żaden sposób nie nadąża za tym wszystkim. I o ile ja robię to w sposób legalny, bo wykupiłem przecież subskrypcję, tą najbardziej, najdroższą i tak dalej, płacę za to. Ale te pieniądze de facto, no to trafiają, no co, no chyba do tej firmy, która to narzędzie, załóżmy, wyprodukowała. A narzędzie korzysta z czego? Korzysta z dźwięków, które zostały gdzieś zagrane.
Które zostały zagrane w przeszłości, istnieją w sieci, istnieją w przestrzeni realnej.
Tak, to jest na tej zasadzie, no, że
Uczy się na podstawie, to narzędzie na podstawie istniejących nagrań.
Dokładnie, wzięło gdzieś z Brazylii, powiedzmy sobie, ktoś zagrał na klasycznej gitarze, to wzięło stamtąd, nie wiem, milisekundę albo sekundę, połączyło to z jakąś cząsteczką po prostu z drugiej strony kuli ziemskiej i powstała nutka, prawda? Nawet nie wiadomo, kto ją zagrał. Nawet nie wiadomo, kto ją zagrał, bo to nie jest tak, że no dobra, może czasami weźmie cały akord, może czasami jakiś fragment. W każdym razie tutaj muzycy, artyści, ci wykonawcy, to de facto jest im to w jakiś sposób no, skradzione, można by powiedzieć. W każdym razie oni nie otrzymują z tego tytułu no, żadnych gratyfikacji. I to jest nieusankcjonowane prawnie, toczą się jakieś batalie, ale to jest chyba nie do ujarzmienia.
Bo nie wiadomo skąd to coś konkretnie wzięło, zaczerpnęło do danego utworu, który na przykład znalazł się na twojej płycie. Nie
Dokładnie.
Wiadomo skąd to narzędzie się nauczyło, od kogo i z jakiego utworu, z jakiego
No więc właśnie. Ja to wykonałem legalnie, tak jeszcze raz mówię, no wszystko jest w ogóle legalnie, ja płacę, ale komu i za co, tego nie wiem. Natomiast poszkodowani są artyści. Ja nawet mam pewien taki, bo to musi się jakoś rozwiązać z czasem. Ja tu miałem nawet taki pomysł, ponieważ nie jesteśmy w stanie dojść, skąd dany dźwięk pochodzi, to gdyby tak wszyscy artyści, te organizacje zrzeszające oczywiście artystów, które ich reprezentują, no powiedzmy sobie tak jak u nas ZAIX, prawda, czy w ogóle CIZAK i tak dalej, jakoś się dogadać, żeby te firmy, które tworzą na podstawie naszych dźwięków jakieś treści i je sprzedają, żeby, nie wiem, może powstał jakiś taki ogólno, nie wiem, międzyorganizacyjny światowy fundusz, który na przykład, nie wiem, wspierałby na przykład młodych artystów czy coś. No, coś się musi zadziać, bo to tak nie może być. Gdzieś tu jest luka taka i nie wiem, czy się ogarnie.
Rozumiem w takim razie, jak to powstało, a przypomnę, że mówimy o płycie Algorytmy, której twórcą jest Jacek Telus. I tak sobie pomyślałem, że jest to całkiem możliwe w tej całej masie twórczości, z której zakładamy, czerpie narzędzie internetowe, że na przykład czerpało z nagrań zespołu Poerox i o tym nie wiesz.
Mogłoby tak być, bo wiele jest elementów takich podobnych. Takich paździerze gitarowe. Tak, może tak być.
I to by było ciekawe. A może jest ciekawe, jeżeli tak jest rzeczywiście.
No cóż, ja chyba nie będę tego śledztwa przeprowadzał, bo to jest w ogóle dżungla.
Na tym etapie poza tym nie da się.
No tak, cieszę się, że udało mi się ten album zrealizować i już w utworze tytułowym, który nosi tytuł właśnie Algorytmy, tam, jak ktoś posłucha tekstu, tam ja jak gdyby tenże problem w jakiś sposób nagłaśniam, uwypuklam i staram się wskazać jakąś drogę. No oczywiście według mojej subiektywnej opinii.
Jacku, to na koniec przypomnę, że Jacek Telus, twórca albumu Algorytmy, jest razem z nami. Czy Algorytmy i sposób jej stworzenia przez ciebie to twoja droga, którą wybrałeś na przyszłość, czy bez użycia tego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji też tworzyć będziesz w przyszłości?
Nic nie zastąpi żywej muzyki i żywego, prawdziwego człowieka. Nie sądzę, żeby mój kolejny album był oparty na tym narzędziu. Mogę skorzystać, na przykład...
Czyli to był eksperyment?
To był pewnego rodzaju eksperyment, który trwał dosyć długo, dlatego że zająłem się tym już prawie rok temu. Zacząłem zgłębiać to. W ogóle zdziwiłem się najpierw bardzo, że w ogóle takie rzeczy są możliwe, a potem brnąłem, żeby to po prostu rozwikłać. No i na tyle, na ile potrzebowałem, to rozwikłałem. Na razie wystarczy. Nawet teraz mieliśmy taką przygodę właśnie z Poeroxem, o którym wspomniałeś. Szykujemy takie specjalne nagranie, nie mogę na razie o tym oficjalnie mówić, ale to taka duża sprawa. Będziemy angażować też wokalistów z tak zwanej górnej, najwyższej półki w Polsce. Ja ten utwór zrealizowałem właśnie na zasadzie takiej. Szkic został wykonany, no na podstawie właśnie kompozycji, wykonany przez, że tak powiem, nową zmywarkę, prawda, elektroniczną. A potem wszystkie instrumenty, wszystkie, łącznie z perkusją, wymieniliśmy na zagrane przez nas. Zostały tylko wokale zaśpiewane przez, nie wiem, kogoś tam. I te wokale teraz będziemy wymieniać na prawdziwych wokalistów. Czyli nic nie zostanie, ani kropelka.
Ale jakiś element w procesie twórczym tego sztucznego narzędzia był. Gdzieś ono się właśnie przewinęło i zostało wyrugowane z końcowego efektu.
Był. A propos jeszcze, to tak, bo rozumiem, że już się zbliżamy, tak, ku końcowi.
Raczej tak.
No więc właśnie, przełom lat 80. i 90., jak państwo wiecie i ty też doskonale pamiętasz, zaczęły wchodzić osobiste komputery. Pecety tak zwane.
95 rok.
No może tak. No, w każdym razie początek lat 90. Jest taka sytuacja. W telewizji Wrocław siedzimy sobie w gabinecie dyrektora. Kilka osób sobie siedzi i sobie rozmawiamy i właśnie pojawia się temat komputer osobisty. I ktoś nagle zaczyna biadolić. Mówi, no to pozamiatane. No to teraz już każdy wszystko będzie mógł zrobić i tak dalej. A ten dyrektor telewizji Stasiu Wolny mówi, no tak, ale 200 lat temu też każdy mógł mieć pióro. I to utkwiło we mnie. To jest po prostu kolejny przełom technologiczny. Mieliśmy już tych przełomów po prostu masa i jeszcze będą większe. Inne.
A dziś jesteśmy na tym etapie tak zwanej AI, jak to pięknie się mówi.
Tak, algorytmicznej inwigilacji.
Algorytmy. Nowa płyta Jacka Telusa. Jacku, dziękuję bardzo za spotkanie w Radiu Lublin.
Ja tobie też dziękuję, a państwa po drugiej stronie głośników serdecznie pozdrawiam.
Dariusz Turecki, Radio Lublin. Dziękuję państwu również.